Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Mariusz Rosik, Klub Radnych Platforma Obywatelska, Radny Miejski, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
I leśniczy z zawodu, z powołania można byłoby powiedzieć, dlatego nawet o drzewach zdążyliśmy trochę porozmawiać. Przyznałem się, że pomyliłem niegdyś jodło z modrzewiem. No, można, tak? Ja nie muszę się znać.
Pierwszy, pan nie ostatni.
Tak. Ale sprawdziłem, no od tego mamy internet, że w którymś momencie po prostu przejrzałem to dokładnie, bo coś mi z tym modrzewiem nie pasowało. Nie ma to większego znaczenia. Ta jodła sobie rośnie i niech sobie tam rośnie. Pan miał dylemat wczoraj w ratuszu. Potężny, tak? Zresztą ten dylemat pojawił się kilka dni temu, kiedy GRUF miała wiadomość o tym, że rzeczywiście będzie przygotowywana nowa strefa inwestycyjna, tak zwana Zielona S3. No dla pana dylemat z jednej strony moralny, myślę, a z drugiej strony też zawodowy, absolutnie, zwłaszcza, że część tego lasu, która...
Cała, 100% tego lasu, ta cała strefa, te prawie 400 hektarów, to jest moje leśnictwo, to jest moja 30-ponadletnia praca na tym terenie.
Czyli drzewa, które sadził, doglądał pan codziennie.
Dokładnie tak, i nagle się okazuje, że ponad 30 lat jestem leśniczym w tym w Starym Kiśnie, na tym terenie, i okazuje się, że 30 lat pracy i może pójść na marne.
A po jakim czasie się generalnie wycina taki las gospodarczy, który jest sadzony? Jest jakiś czas okres na...
W zależności od gatunku, czy...
Wcześniej... No jeśli to jest sosna, powiedzmy.
Około 100 lat. 100 lat musi rosnąć, żebyśmy mogli wyciąć. Czyli te lasy, które my wycinamy tak zwanymi zrębami zupełnymi, my później w ciągu 5 lat je odnawiamy, rośnie tam nowy las, ale te lasy stuletnie to sadzili nasi poprzednicy, którzy mieszkali tutaj w Zielonej Górze, w Grimbergu. No, my sadzimy lasy, dokładnie. A kto będzie później je wycinał, nie wiemy, tak? Nasze dzieci, nasi wnukowie.
Gospodarka leśna przez cały czas jest prowadzona, to widać zresztą.
Jak najbardziej pod kontrolą. Oczywiście.
I widać to w lasach, jeśli ktoś po lasach chodzi, widać, że znikają lasy czasami, te, które są rzeczywiście czysto gospodarcze. Mamy dużo takich enklaw leśnych, które jeszcze funkcjonowały, nie wiem, rok temu, 2 lata temu na przykład na Wzgórzach Piastowskich, a w tej chwili wchodzimy i jest tam pusto. Niejednokrotnie ludzie się dziwią, wchodząc do lasu, widzą wycięte połacie i zastanawiają się, o co chodzi. Co tu się będzie działo, czy już drogę jakąś będą budować, zwłaszcza, że często powtarzamy sobie gdzieś między sobą takie półprawdy.
Znaczy, jeżeli to jest własność lasów państwowych, na pewno tam nic nie powstanie. Żadna droga, żadne budynki, żaden zakład produkcyjny. Jeżeli został wycięty las tak zwany zrębem zupełnym, w tym miejscu w ciągu 5 lat powstanie na pewno nowy las, nowe drzewostan, nowa oprawa.
Czyli będą po prostu nasadzenia odgrodzone, tak zwane szkółki, tak?
No to jest prawie... Szkółka to jest takie co innego. To jest tak jak milenium drzewa z tym, ze świerkiem.
Możliwe.
Szkółka to jest takie miejsce, gdzie wysiewamy nasiona i się rosną małe drzewka, z których później te drzewka przewozimy do lasu i sadzimy w lesie.
Aha, w ten sposób to wygląda. Tak.
Mówiąc o dużym skrócie.
No, w takiej szkółce leśnej, byłem pewnie 30 lat temu, albo więcej. Kiedyś było to takie typowe, że z podstawówki dzieciaki jeździły i pozwalano im sadzić.
Pozwalano, nie mieliśmy wyboru. Ja zawsze mówiłem jako leśniczy, że jeżeli szkoły sadziły nam lasy, to było zło konieczne. Bardzo nie lubiłem, jak dzieci sadziły lasy. Bardzo przepraszam wszystkie dzieci, które sadziły lasy, którzy są teraz dorosłymi osobami, bo już od wielu lat nie sadzimy dziećmi lasów, ale dla nas, dla leśniczych, to był horror. Upilnować te dzieci, bo one przychodziły do zabawy, one nie chciały pracować.
No to jest po prostu, jakby jasna sprawa.
Tak, one chciały tam może 15-20 minut popracować, posadzić drzewka dla radości, żeby posadzić jakieś drzewka, żeby mieć jakąś pamiątkę z pobytu w lesie, a one chciały się bawić, jeść kiełbaski, upiec, a nie kilka godzin sadzić. I człowiek musiał być cały czas skupiony, pilnować tych dzieci, żeby przysadziły prawidłowo, żeby urósł z tego las. Jak tylko się odwróciłem, to dzieci już robiły cuda z tymi sadzonkami. No ale to już jest historia.
Tak, zdecydowanie.
Na
szczęście te lasy rosną i bardzo dobrze, a pewnie jedna osoba się cieszy, jeśli wie, że kiedyś była w jakimś miejscu, gdzieś
sam
coś
sadziłem jako dziecko, jeździłem ze szkołą podstawową sadzić lasy, ale nie pamiętam.
Czyny społeczne były tak zwane wtedy, to była trochę inny system i wtedy rzeczywiście na niejednym osiedlu, powiem panu, że były tak drzewa sadzone jako teoretycznie pospolite ruszenie mieszkańców danego osiedla.
Ale to dobrze.
Bardzo dobrze.
Jeżeli mieszkańcy posadzą na osiedlu sobie jakieś drzewa, dbają. Jakieś krzaki, to później o to dbają.
Tak jest.
Bo tam jest ich praca, tak? Jeszcze jak sami zakupili te drzewa, te krzaki, te krzewy, no to jeszcze bardziej to pielęgnują i dbają o to. I nie pozwalają, żeby ktoś to zniszczył. No,
widać to na przykład na ulicy Chmielnej przy okazji tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, kiedy powtarzają te osoby, które były zaangażowane w cały ten proces rewitalizacyjny, jak mieszkańcy dbają. Niejednokrotnie mówią, kiedy rozmawiałem z paniami, które to organizowały od samego początku, że wystarczy jedno słowo gdzieś wpuszczone w internet, jutro sprzątamy i momentalnie zjawia się tam ileś osób gotowych do pracy. Tak? To to sympatyczne.
My to przerabiamy wszystko od wielu lat w naszych sołectwach. Mamy swoje fundusze sołeckie i naprawdę dużo imprez robimy właśnie z mieszkańcami. Pielęgnacja trawników, zakładamy sobie parki, tak? Założyliśmy u siebie, mógł teraz powiedzieć o Starym Kisinie, zbudowaliśmy sobie na przykład taki mały amfiteatr, salę widowiskową, scenę taką widowiskową, mamy tam ławki, parki, plac zabaw. To wszystko robią mieszkańcy. I wtedy, jak robimy, to dbamy, tak?
I wtedy o to dbają. Wróćmy teraz do tej strefy inwestycyjnej. No wczoraj zapadła decyzja, że no, rozpoczyna się cały ten proces. To oczywiście nie jest tak, że jutro, pojutrze, czy nawet za pół roku wjadą tam buldożery i rozpocznie się działalność związana już potem stricte z tym, co ma być w strefie, czyli działalność przemysłowa. No ale wszyscy mówią w ten sposób, wszyscy ci, którzy chcieli, aby tak się stało, począwszy od prezydenta, przez radnych, zwolenników budowy tej strefy gospodarczej. Jeśli teraz o to nie zadbamy, to być może później będzie za późno.
No nie będziemy mieli gdzie, tak?
Nie będziemy mieli
gdzie. Trzeba się zabezpieczać, tak? Żeby jak przyjdzie jakiś inwestor duży, strategiczny, żeby pokazać mu miejsce, gdzie może coś wybudować, tak? Jakoś.
Podobnie było zresztą ze strefą w Kisielinie, gdzie...
Ilu było sceptyków?
No mnóstwo sceptyków było.
Proszę, w tym roku praktycznie strefa się zapełni, tak?
Tylko widzi pan, ze strefami gospodarczymi jest pewien problem, bo najczęściej jest tak, że przeciętny mieszkaniec miasta po prostu nie wybiera się na strefy gospodarcze, jeśli tam na przykład nie pracuje, bo generalnie nie ma po co tam jechać. Zazwyczaj, jeśli są to zakłady produkcyjne, to nie zajmują się one jakąś sprzedażą detaliczną. Jeśli poczytać to, co dzieje się w internecie, przy okazji na przykład rozmowy o tej planowanej de facto na końcu wycince lasu na nową strefę gospodarczą, to można przeczytać takie głosy. Wycięli wszystko w Kisielinie i co? I nic tam nie ma.
A byli tam, przepraszam, ci no właśnie, którzy to piszą. Ja zapraszam, żeby wszyscy tam pojechali, naprawdę się... Kto tam nie był, serdecznie zapraszam do strefy w Nowym Kisielinie. No to jest XXI wiek. Tam jeszcze kilka lat temu były pola nieużytki. To były pola po PGR-ze, który upadł i tam się nic nie działo. Dzisiaj jest tam hala na hali. Naprawdę rewelacja. I dla mnie to jest szok. W ciągu trzech lat te ponad 100 hektarów zostało zagospodarowane. Już nie wspomnę o parku naukowo-technologicznym. Naprawdę
który przez cały czas funkcjonuje. Tak. I to jest miejsce, które rzeczywiście...
To są firmy zewnątrzne, nie są tylko zielonogórskie firmy. Tak, tak jak mamy na Spalonym Lesie, to zarzucają, że Spalony Las to są firmy zielonogórskie. Dobra, firmy zielonogórskie przeszły z centrum, z obrzeży miasta, poszły na Spalony Las. Zwolniły miejsca się w centrum miasta. Ale na Nowym Kisielinie to są wszystkie firmy zewnątrz.
Tylko wie pan, trudno jest dogodzić osobom, które piszą coś w internecie, bo ja czytałem też już takie wpisy, że owszem, przygotujmy tą strefę, ale jeśli będzie chciał tam zainwestować ktoś lokalny, czyli znowu powtarza się to samo, tak? Jeśli ma ktoś inwestować, to lokalny, a nie daj Boże, zagraniczny inwestor, który ludzie też powtarzają półprawdy, będzie odprowadzał gdzieś kapitał za granicę, nie płacił podatków i tak dalej.
Natomiast my też mogą się zarejestrować w tak zwanych rajach podatkowych, bardzo przepraszam.
Oczywiście i pewnie nie jedna to
ale
robi.
Ale chodzi nam o to, żeby mieszkańcy mieli pracę, tak? Żeby był rynek pracy, tak zwany rynek pracownika. Żeby pracownik decydował, gdzie chce pracować i mniej więcej mógł wiedzieć, ile zarobi, tak? A nie, że pracodawca mu stawia warunki pracy. Dzisiaj powoli się zmienia rynek i pracodawca ma problemy z zatrudnieniem pracowników, bo ich nie ma.
Ale wśród radnych wczoraj też pojawiały się takie głosy w ratuszu, które mówią o ewentualnej strefie czy przygotowaniu tej strefy jako o czymś absolutnie hipotetycznym, o jakimś humbuku, który tworzy się teraz, żeby zakłamywać rzeczywistość, bo mówią, nie ma żadnych szans, żeby przyszedł tutaj duży inwestor, a nawet jak przyjdzie, to stworzymy miejsca nie dla Zielonogórzan czy ludzi z okolicznych miejscowości, tylko będą to miejsca pracy dla Ukraińców czy przybyszów ze wschodu.
A skąd to wiedzą? Skąd ci radni, oponenci to wiedzą? Zapraszam na strefę Nowego Kisielina. Jedzie autobus podmiejski, zawozi pracowników, ale proszę zobaczyć, tam stoi samochodów osobowych z naszymi rejestracjami lubuskimi. Czy to jeżdżą tymi samochodami pracownicy ze wschodu? Nie sądzę.
Trudno powiedzieć, tak? Natomiast w przestrzeń można, jak się okazuje, rzucić wszystko, bo dla wielu mieszkańców perspektywa tego, że przyjedzie ktoś z Ukrainy i będzie chciał robić to, co oni za niższe pieniądze, to jest pewnego rodzaju straszek. Ja to doskonale rozumiem. Tak się działo we wszystkich krajach europejskich. Przecież wystarczy spojrzeć na to, co mówiono o Polakach.
Na naszą historię chciałem właśnie powiedzieć. Myśmy też jeździli na zachód, tak?
I dalej jeżdżą Polacy na zachód.
Ale dzisiaj już zarabiamy inne pieniądze, tak? Ale kiedyś, jak jeździli Polacy na zachód, to robili za najniższą stawkę.
Wielu zwolenników Brexitu, którzy się pojawili przy okazji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no też mówili o tym głośno, że tutaj pracują sami Polacy, że przyjechało ich tyle, że nie możemy sobie na to pozwolić, żeby Polak pracował, a Brytyjczyk nie miał gdzie chodzić do pracy. No to jest taki miecz, który działa wszędzie.
Raczej za ile oni niszę, gdzie Brytyjczyk nie chciał pracować, tak mi się wydaje, jeżeli mówią o Anglii czy Wielkiej Brytanii. Tą niszę zajęli, gdzie nie powiem, że Brytyjczyk się brzydził tą pracą, ale weszli tam Polacy i pracują. I pracują dobrze. I trochę na Zachodzie zmieniła się opinia o Polakach, bo kiedyś to opinia była jednoznaczna. Jak Polak jechał na Zachód, to się kojarzyło tylko...
Że pijak i złodziej, no.
I Juma, tak? Między innymi, tak? A dzisiaj jesteśmy cennymi fachowcami.
No i bardzo dobrze, że tak
jest. Ja się też bardzo z tego cieszę.
I podejrzewam, że pewnie znajdziemy też wiele osób. Ja sam znam takich przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby zza wschodniej granicy i mówiąc, że zatrudniają je, to nie zatrudniają ich dlatego, że są tanią siłą roboczą, tylko cenią niejednokrotnie fachowość tych osób i mówią, że liczy się dyplom i umiejętności, a za tym idzie adekwatna stawka, jaką płaci się tym osobom i mówią, że nie mają z tym problemu, żeby Ukrainiec zarabiał w ich firmie więcej, jeśli wykonuje konkretną pracę, niż czasami Polak, który wykonuje jedną pracę inną, mniej skomplikowaną, jest gorzej wykształcony i tak dalej, i tak dalej.
Na przykład z mojej najbliższej rodziny. Moja synowa pracuje w firmie, która jest w Polsce. W tej firmie rozmawia się po angielsku, bo tam są pracownicy z całego świata.
Mamy taki
językiem jest obowiązkowy język angielski.
W Zielonej Górze i w okolicach.
Tak. Mam trzech synów i cała trójka pracuje w firmach zagranicznych. I oni sobie chwalą te firmy i pracodawcy sobie chwalą moich synów. Wszyscy są zadowoleni. I pracują w Polsce.
Ale czasami można, widzi pan, przedstawiać się w takich barwach, że...
Trochę troszeczkę bardziej optymizmu, trochę wiary. No mamy się rozwijać, tak? Dylemat to ja mam. Jako ten leśniczy, który 1/4 mojego leśnictwa ma ulec zagładzie, bym tak to określił. Bo może nie być za kilka lat tego lasu.
A co wtedy? Zmienią się granice pańskiego leśnictwa?
Czy... No jeżeli przejmie to miasto, przejdzie pod strefę, no to moje leśnictwo się zmniejszy o 400 prawie hektarów. Mam dzisiaj na 1600, czyli to jest praktycznie 1/4 leśnictwa.
No zawsze można spojrzeć na to pozytywnie, będzie pan miał mniej pracy.
Obym nie stracił. Tu. Na pewno nie. Trzeba będzie zrobić reorganizację znowu nadleśnictwa, żeby to jakoś równomiernie rozłożyć tą pracą, bo nie może jeden człowiek więcej pracować, drugi mniej. Powinno się jakoś równomiernie to rozłożyć. Dylemat mają mieszkańcy osiedla pomorskiego, tak?
Wielu tak.
Tak. Bardzo się z tym zarzutami często spotykam, tnąc tak zwane zręby przy osiedlu pomorskim czy śląskim. Mieszkańcy często mi zarzucają, że my dewastujemy, niszczymy lasy. Staram się kulturalnie i grzecznie wytłumaczyć, że my prowadzimy prawidłową gospodarkę leśną. Jeżeli wytniemy, to na pewno w tym miejscu znowu będzie rósł las. Nawet ładniejszy, bo często
tylko są... wie pan, ludzie bardzo szybko się przyzwyczajają do
tak,
tego...
bo wybudował się przy lesie, chodzi na spacery po lesie.
Wiecie, że tak. Oczywiście, że tak jest. No, spójrzmy teraz na to, co dzieje się w okolicach Jędrzychowa, Ochli. Tam też prowadzona jest gospodarka leśna i też już wielu mieszkańców tamtych osiedli ma pretensje, że wchodząc do lasu widzą połacie wyciętych drzew albo takich, które jeszcze...
Połacie to się nam kojarzy z jakąś przestrzenią. Drzewa wycięte.
Drzewa. Widzą wycięte drzewa i też zastanawiają się, o co chodzi.
Tak, zastanawiają się. Nawet do mnie dzwonią mieszkańcy z Jędrzychowa. Staram się też wytłumaczyć grzecznie, kulturalnie, że to jest planowa gospodarka, nie przez Lasy Państwowe prowadzona, tylko przez zakład komunalny. Żeby rozwiać wątpliwości, też tam pojechałem, zobaczyłem, jak to wygląda i tłumaczyłem ludziom, że to jeszcze są skutki huraganu Xawerego. Jeżeli ludzie chcą tam chodzić na spacery, chcą się czuć bezpiecznie, to trzeba tam zrobić porządek. Tam jeszcze są drzewa pochylone, wiszące na innych drzewach, są drzewa przewrócone, nie wszystkie ścieżki są jeszcze przejezdne, więc naprawdę trzeba tam zrobić porządek, a że przy okazji jest tam, pozyskuje się surowiec drewny, no to jak najbardziej prawidłowo. Nie zmarnuje się to drewno.
A nie ma pan wrażenia, że w tej chwili, kiedy mówi się o jakimkolwiek drzewie, które jest przeznaczone do wycinki, czy jest wycinane w Zielonej Górze, to momentalnie urasta to do jakiejś niesamowitej rangi i gdyby ktoś nie chodził po tych lasach, nie jeździł po mieście, a czytał tylko to, co można zobaczyć w internecie, to można odnieść wrażenie, że w Zielonej Górze w ostatnim czasie wycięto no niemalże...
Że nie ma nic. Wycięto wszystkie drzewa.
Wszystkie drzewa, dokładnie.
Jest zielono. Ale jak spojrzymy, to wszędzie jest zielono. Miasto przecież rewitalizuje parki. Na to kiedyś nie było pieniędzy. Teraz są pieniądze i naprawdę robi się naprawdę ładne rzeczy. Park na Sowińskiego, Park Winny, że tak wspomnę. Park na Partyzantów. No chcieliśmy zrewitalizować Park Piastowski, czy Las Piastowski. No, mieszkańcy oprotestowali, ale się też bardzo temu dziwię. Przecież tam nie chciał nikt ignorować w las. Tam miał być udostępnione według mnie oczywiście, turystycznie, żeby tam były... Chcieliśmy tam utworzyć strefę takich sportów zimowych. No, mieszkańcy to protestowali. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, bo wrócimy, będą konsultacje w lutym na ten temat, na temat GPR-u tak zwanego. I myślę, że zagospodarujemy las ten sportowo i turystycznie, bo jesteśmy jakoś na górę otoczeni wszystkim z każdej strony lasami. Chcieliśmy ten jeden kawałek lasu, te wzgórza piastowskie, udostępnić troszeczkę inaczej, rekreacyjnie to zrobić, żeby tam mieszkańcy mogli pojeździć rowerami, na sankach,
czasami
na nartach.
Żeby mieli po co pójść po prostu tak, też do tego lasu, tak, bo nie każdy lubi po lesie tylko spacerować.
Ścieżki, tak? Tak. Mamy tylko ścieżki, zwierząt wokół Zielonej Góry nie mamy za dużo, bo ludzie chodzą najczęściej z psami, bardzo często z psami do lasu i te pieski biegają luzem. No jak pies biega luzem, no to zwierzyny leśnej znowu nie ma, tak?
No taka naturalna kolej.
Taka natura jest przy dużym mieście.
I dziki są za to.
Dziki są i lisy. Ostatnio łapaliśmy lisa w przylepie. Na osiedlu. Ale to jest normalne. Jak czytam na internecie, to lisów, dzików jest naprawdę wszędzie. Po prostu jest łatwość pożywienia.
I zwierzęta się przyzwyczajają.
Czują się bezpiecznie w tym momencie, w tym miejscu, bo nikt na nich nie poluje w tym miejscu.
Widział pan na pewno te zdjęcia satelitarne, które były robione w większości, czy nad większością miast w Polsce i tam podawano...
Pokazywał, tak, to prezentację o tym pan mówi?
To znaczy, ja tą prezentację widziałem najpierw gdzieś, a to, że ona się potem gdzieś pojawiła w przestrzeni i ktoś pokazuje zestawienie tego, no ma do tego prawo. Właściwie każdy może to zrobić, nie ma znaczenia, czy robi to prezydent, urzędnik, radny, czy ktokolwiek inny. Natomiast pokazuje to wyraźnie, że jeśli spojrzeć na Zieloną Górę z góry, to jesteśmy najbardziej zalesionym miastem w Polsce. 57% terenu miasta jest zalesione. I tu też od razu pojawiają się głosy, że na pewno nie jest to zalesiona tak zwana Stara Zielona Góra, tylko wszystkie te miejscowości, które przyłączyliśmy. No wie pan, no takie argumenty też tam padają.
Nawet wczoraj słyszałem, tak. Ale akurat, jeżeli mówimy o tej strefie zielonej, strefie S3, no to jest na terenie Starego Miasta, gminy Zielona Góra. To nie były tereny miasta Zielona Góra. Tereny miasta Zielona Góra kończyły się mniej więcej koło starej szczelnicy, która jest w lesie na ulicy Szwajcarskiej.
No, pozostałościach.
Tak, pozostałościach, tak. Tam się kończyło teren miasta Zielona Góra. Czyli ta nowa praktycznie strefa, jedna jest to najdroga, są na terenie byłej dzielnicy.
I inna sprawa, że była gmina Zielona Góra, też jest zróżnicowana. Oczywiście lasów jest mnóstwo, ale w wielu tych miejscowościach wystarczy wyjechać i też jest mnóstwo takich miejsc, gdzie nie rosną drzewa, tylko są pola na przykład.
Tak, wyjedziemy za Odrę w stronę Poznania, Gorzowa i się kończą lasy, tak? Może Gorzowa nie, ale bardziej Poznania.
Czyli co, generalnie powinniśmy być zadowoleni z tego, ile jest tych drzew w Zielonej Górze i chwalić się tym, czy po prostu mamy przyjmować, że tak jest i no, mogą
mieszkańcy
nam zazdrościć.
Mieszkańcy innych właśnie zazdroszczą, że mieszkamy w Zielonej Górze, mieszkamy w województwie lubuskim, że jest tyle zieleni, że tyle zdrowego, świeżego powietrza. Naprawdę. A mamy z tym znowu inne problemy, tak? Związane z produkcją, z przemysłem. Żeby mieszkańcy mieli gdzie pracować, tak?
No i to jest taki odwieczny dylemat, bo są też tacy, którzy mówią, że nie odpowiada im Zielona Góra rozwijająca się, że woleliby, żeby to było małe, kameralne
miasto. Nie da się,
miasto.
To już nie jest Grimberg przedwojenny, 30-20-tysięczne miasteczko. To już jest Zielona Góra. Naprawdę duża aglomeracja. O tym się nikt się tego nie spodziewał, że po tylu latach, za te kilka lat Zielona Góra tak się rozrośnie.
To jeszcze na sam koniec porozmawiajmy trochę o nasadzeniach, bo też pojawiały się niedawno głosy, chociażby przy okazji remontu przy Westerplatte, że no zrobiło się tam łyso, nie ma tam w ogóle zieleni. Mieszkańcy też wskazują wiele innych miejsc w Zielonej Górze, gdzie coś było robione i w tej chwili nie ma tam zieleni. Można sadzić drzewa teraz na przykład zimą, czy nie bardzo?
Nie, wiosną. Sadzimy wiosną i jesienią. Remont się zakończył teraz w grudniu, jeszcze są trwają poprawki i jest obiecane, że nasadzenia pojawią się na ulicy Westerplatte na wiosnę. I na pewno się pojawią.
Czyli gdyby pojawiły się teraz, to pewnie większość by się nie przyjęła najzwyczajniej w świecie, tak?
Wymarzłoby. Te drzewa, krzewy, które mamy sadzić, one teraz rosną w szkółkach. Szkółki są albo zamarznięte, może teraz jeszcze nie, w tej porze roku już nie, ale są podmokłe, jest ciężko wjechać. Przyjdzie wiosna, na pewno wszystko będzie posadzone i będziemy się cieszyć z zieleni, z kolorów. Tak mam obiecane od prezydenta i od Krzysztofa Sikory, od prezesa spółki.
ZGK.
Zakładu ZGK.
No, spółka też chwaliła się niedawno o tym, że mnóstwo liczonych w tysiące czy w dziesiątki tysięcy cebulek będzie z kwiatami nasadzonych i tak dalej, ale trzeba się na razie uzbroić trochę w cierpliwość.
Poczekajmy do wiosny i jestem pewien, że będziemy wszyscy zdziwieni. i zadowolenie nie tylko zieloną, ale i kolorową Zieloną Górą.
Oj, wie pan, nikt do końca nie będzie zadowolony.
Na pewno, nie, znamy, no wiadomo, że
to,
tak.
To jest jasne, jednemu będą się podobały żółte kwiatki, tego, innemu różowe.
No tak. I wtedy będziemy z tym rozmawiać o wyższości kolorów, tak?
Może tak się zdarzyć. Ale najważniejsze,
ja
żeby generalnie rozmawiać.
Naprawdę wszystko jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o wycinanie zieleni. Ostatnio na sesji, wczoraj na sesji też wskazałem dwie takie suche, usychające topole, że należy je wyciąć. Nie wolno się tego bać. Jeżeli drzewo usycha, wysycha, ono zagraża bezpieczeństwu. Akurat te topole rosną przy szkole podstawowej numer 15 przy ulicy Lisiej i poprosiłem miasto, żeby wycięła te topole.
No i pewnie takich drzew, bo gdyby zrobić remanent, będzie dużo, dużo więcej.
Inwentaryzacja, która była przeprowadzona, akurat je ominęła. Nikt tam akurat nie znalazł ich. Przez przypadek je zobaczyłem i poprosiłem, żeby usunąć je. No trudno, no.
Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i to też trzeba podkreślać, bo czasami zaczynamy się zastanawiać nad tym dopiero, jak się coś stanie. Ja pamiętam po wichurze, kiedy miałem okazję wybrać się na ulicę Wyspiańskiego, gdzie tam systematycznie przez lata przy silniejszych wiatrach te drzewa się łamały i spadały ludziom na zaparkowane tam samochody, ale jakoś tak zawsze większość przychodziła nad tym do porządku dziennego. Natomiast widziałem tam ludzi naprawdę zdenerwowanych i przerażonych, którzy mówili wprost, że te drzewa zagrażają ich bezpieczeństwu.
Jak pogodzić interesy teraz?
No właśnie o to chodzi.
No tak, mieszkamy naprawdę w Zielonej Górze.
Mariusz Rosik, radny klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.